Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli audycja, w której prezentujemy zapomniane wydarzenia, mówimy o nieznanych faktach, czy też relacjonujemy ważne uroczystości rocznicowe. Dziś przygotowaliśmy dla Państwa dwie rozmowy. Okazją do pierwszej z nich będzie 55. rocznica budowy Muru Berlińskiego. W drugiej rozmowie tematem będzie Radio Solidarność. W studiu pierwszy gość, profesor Wiesław Chładkiewicz.
Dzień dobry.
Politolog i historyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
55 lat temu, dokładnie 13 sierpnia 1961 roku, rozpoczęła się budowa Muru Berlińskiego. Muru, który stał się symbolem podziału ówczesnej Europy. Wróćmy jednak do roku 1945. Dobiega końca Druga wojna światowa. Już za chwilę zacznie obowiązywać nowy porządek świata, porządek pojałtański. Na tak zwanych konferencjach pokojowych zwycięskie mocarstwa dokonują podziału Europy. Wówczas zapada decyzja, że będą dwa niemieckie państwa. Zapada też decyzja o podziale Berlina. Dlaczego?
Ja myślę, że tak się musiało stać, dlatego że tak to wynikało właśnie z tego, co pan redaktor mówi, z tych właśnie ustaleń wielkich mocarstw. Przypomnę tylko radiosłuchaczom, że były to konferencje w Teheranie, w Jałcie i Poczdamie. Tak się złożyło, że oprócz Teheranu znam te miejsca, poznałem te miejsca tych obrad, ale zastanawiające jest to, jak niestety czasami w historii, tej wielkiej historii, nie małej, decyzje polityków kreślą losy milionów ludzi. I to ta konsekwencja podziału Niemiec uwarunkowana była, no, myślę, ideologicznym obrazem świata. Na pewno w skrócie można to ująć tak. Stalin, który kreśli ołówkiem granice, tak widzi. No i polityka Winstona Churchilla, co zresztą było nawet widoczne i do dzisiaj jest widoczne w historiografii, że część historyków uważa, że zarówno Franklin Delano Roosevelt, jak i Winston Churchill pod batutę niekiedy Stalina toczyli te wspólne rozmowy. Co jest zaskakujące, bowiem być może realia powojennego świata, ale zwłaszcza powojennej Europy, mogły wyglądać inaczej.
A jak wyglądała rzeczywistość zaraz po II wojnie światowej, codzienna rzeczywistość Berlina, miasta podzielonego na cztery strefy okupacyjne?
Tak, to bardzo interesujący wątek, który porusza pan redaktor, ponieważ wczoraj byłem po obejrzeniu takiego filmu. Późną nocą wyemitowano i się dosłownie rozpłakałem, bo pokazywał ten film zakochanego 16-letniego młodzieńca, później profesora prawa chyba na Uniwersytecie w Berlinie, który zakochał się w dziewczynie i okazało się, że po tym na procesie, w którym uczestniczył, ona była jedną z esesmanek w Oświęcimiu. I proszę sobie wyobrazić, że łzy w oczach mi się pojawiły po raz drugi, kiedy ona jest skazana na 40 lat, a on uważa, że to jest za długa wina i po 5 latach została zwolniona. Przyjeżdża do niej i puenta jest taka. Wyjdziesz przecież, wyjdziesz. Sam ma łzy w oczach i w pewnym momencie ona mówi: tak, za tydzień będę wychodzić. Przyjeżdża z kwiatami po nią, a ona w międzyczasie wchodzi na zestaw książek, które jej przysyłał, i różnych płyt i kaset, i wiesza się w więzieniu. Tragedia. I to jest tak symboliczny moment, który mi też pokazuje rozdwojone Niemcy. to jest jeden aspekt, a drugi, który poznałem z autopsji, to jest właśnie wizyta na Checkpoint Charlie w Berlinie Zachodnim, kiedy obejrzałem wystawę dotyczącą podzielonego Berlina i kiedy zadumałem się parę lat później nad wielkim wydarzeniem, które osobiście oglądałem w Berlinie, mianowicie tuż przed zjednoczeniem Niemiec na trybunie koło Uniwersytetu Humboldta, tak z tyłu w jednej z ulic była trybuna i Honecker niecierpliwie oczekiwał na przybycie Breżniewa i nastąpił ten słynny gest, pocałunek, ale wszystko potem runęło, czyli mur berliński runął. To był już proces nieodwracalny. Ja myślę, że tutaj jest też, należałoby się skupić na tej duszy niemieckiej, że no jaki podział? No podział ideologiczny jedynie, przecież Niemcy to są Niemcy. I niezależnie od podzielonych państw, dusza i ta mentalność jest no taka, jaka jest w tym narodzie, jak funkcjonuje.
Film, który pan wspomniał, film pod tytułem Lektor, zaczynający się właśnie od tej powojennej codzienności, no ale puenta chyba taka, że nie da się budować powojennego świata bez rozliczeń z przeszłością.
Tak, te rozliczenia trwają. Przypomnę tu panu redaktorowi taki fakt. Teraz ostatnio, wczoraj oglądałem film o Robespierre w związku z rewolucją francuską, z udziałem no, czołowego aktora Przyniaka, tak? I przeczytałem dzisiaj rano sobie dwie, tak przejrzałem, znam je, mam na półce, dwie biografie, Dantona i Robespierre'a. I okazuje się, jaka jest perfidia historii. Najpierw Robespierre posłał Dantona na szafot, a potem i Robespierre stracił głowę na szafocie. Czyli rewolucja pożarła własne dzieci. W tym przypadku, w przypadku niemieckim, na pewno rewolucja, ta przemiana nie pożarła własnych dzieci, ale był to wynik chyba naturalnego trendu w tym narodzie.
Wspomniał pan tutaj Checkpoint Charlie, czyli przejście graniczne między Berlinem Wschodnim a Berlinem Zachodnim. Dziś jest tam muzeum. Ten punkt bardzo charakterystyczny dla ówczesnych Niemiec, bardzo także rozpropagowany dzięki literaturze, dzięki filmowi.
Tak, robi wrażenie. Do dzisiaj zachowałem sobie i kartę wejściową, i takie gadżety, które z tego muzeum sobie przywiozłem do domu. I muszę powiedzieć, że tak sentymentem wracam i czasami sobie tak myślę, no, teraz przekraczamy granicę symbolicznie, granicę na Odrze i Nysie. Kiedyś, jak jeździłem do Berlina Zachodniego na słynną wystawę Ostpreußen, taka wielka była wystawa, byłem wówczas z żyjącym jeszcze moim nauczycielem, panem profesorem Lechem Czeciakowskim, tutaj ukłon w stronę mojego nauczyciela. I co mnie zastanowiło na tej, to przejście. W pewnym momencie pociąg wjeżdża z Berlina Wschodniego na Zu, otwierają się stalowe, pancerne drzwi i pociąg wjeżdża. I jakby w ciągu kilku sekund w nowym świecie. I co się okazuje? Tutaj spokój po stronie DDR-owskiej, a po stronie stacja Zu i masy narkomanów szprycujących się. Był to przerażający widok. Ja jakbym wjeżdżał z jednego świata do drugiego. Tak było.
Ten kontrast uderzał. Wróćmy jeszcze do Berlina lat 40. Pod koniec lat 40., gdy Berlin formalnie jest podzielony, ale tak naprawdę bez większego trudu można przechodzić z jednej strefy do drugiej. Jest to dla ówczesnych władz wschodnio-niemieckich dużym problemem. Mieszkańcy, Berlińczycy pracujący po zachodniej stronie mieszkają, bo jest taniej i są inne marki we wschodniej części i to jeden z pretekstów, dla których zapada decyzja właśnie o budowie muru.
Tak, i ten proces się nasilał i uważam, że to była naturalna konsekwencja i znowu z punktu widzenia politycznych względów ideologicznych ten mur berliński powstał. też było to symboliczne jego zburzenie po latach, bo był znienawidzony, a poza tym zginęło wiele osób, próbując nielegalnie ten mur przekroczyć, czego przykładem są liczne filmy na ten temat.
Nie ma też dokładnej liczby, tak naprawdę różne szacunki mówią od 130 kilku do prawie 250 ofiar, w cudzysłowie nazwijmy, muru berlińskiego. Powiedzmy jeszcze może o sytuacji Polaków, którzy znaleźli się w powojennym Berlinie. Przez wiele lat, od 1946 roku, w wielu przypadkach dla Polaków była to najprostsza droga na zachód, przedostać się z Berlina Wschodniego do Zachodniego.
Tak, tutaj pan redaktor poruszył taką czułą strunę związaną z moimi badaniami naukowymi. Ja zajmowałem się nie tylko emigracją Wielkiej Brytanii, polską, ale także emigracją niepodległościową, polityczną, ale także i emigracją zarobkową w Niemczech dzisiejszych. I tutaj dochodzę do takiego wniosku, że zadziwiające jest to, że Anglicy, którzy też utrudniali awanse Polakom po wojnie, też nie było łatwo. Generał Maczek czyścił srebra w Edynburgu w hotelu. Wielu innych polskich generałów musiało zaczynać prawie od zera, tworząc jakieś sklepy, sklepiki, żeby po prostu przeżyć. Dzieci już wykształcone na emigracji do dzisiaj zajmują prestiżowe stanowiska, ale w Niemczech troszkę sytuacja była odmienna. Niemcy zawsze tolerowali Polaków, ale na przykład powstaje zasadnicze, panie doktorze, pytanie. Do dzisiaj nie ma jakiegoś ogólnopolskiego Związku Polaków w Niemczech, jak było przed wojną. Słynny Związek Polaków w Niemczech integrował tą społeczność. Dzisiaj tego nie ma. No zabiegają moi koledzy profesorowie o ten, żeby ten proces nastąpił, ale ja nie wiem, czy to już, kiedy Niemcy są połączone, kiedy są jedne wielkie Niemcy, czy to jest realne. Ja myślę, że te oddziały terenowe poszczególnych landach tutaj mają najwięcej do odegrania i z takimi sytuacjami w swoim badaniach prowadzonych w Niemczech spotykałem się niejednokrotnie, że silne oddziały funkcjonują w niektórych miastach, na przykład w Bawarii.
Historie pisane na nowo. Dziś w pierwszej części audycji z profesorem Wiesławem Chładkiewiczem rozmawiamy o 55. rocznicy budowy muru berlińskiego. Już za kilka chwil wrócimy do tej rozmowy.
Świeci neonami prawa
Historie pisane na nowo.
Wracamy do rozmowy o 55. rocznicy budowy muru berlińskiego. W studiu przypomnę profesor Wiesław Chłatkiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mur berliński, który był najbardziej namacalnym, materialnym symbolem żelaznej kurtyny w Europie.
Tak, i to myślę, że głęboko się ten fakt odbijał także w mojej mentalności, w moich doświadczeniach zarówno naukowych, jak i doświadczeniach związanych z podróżowaniem po Europie, z poznawaniem różnych miast i ludzi. I tutaj tak nasuwa mi się taka refleksja, panie redaktorze. To było, ja po raz pierwszy odkrywam ten fakt, minęło już sporo od mojego pobytu w Bawarii, w Augsburgu na uniwersytecie, gdzie przebywałem na Deutsche Akademische Austauschdienst na wymianie naukowej. Byłem jeszcze młodym doktorem, miałem koło 30 i pamiętam, że w takiej miejscowości, gdzie przebywałem już poza Bawarią, bodaj Troisdorf, dzisiaj koło Bonn, kupiłem gazetę niemiecką. Już nie pamiętam jaką, mam ją chyba gdzieś w swoich zbiorach. I w pewnym momencie sprzedawca, taki barczysty, brodaty mężczyzna, podaje mi, to niech pan sobie kupi Deutsche Nationalzeitung. I tak się uśmiecha. Co pan się boi? Ja mówię, nie, ale chętnie kupię, dobrze. A w tym momencie otwiera szuflady i wyciąga pistolet. Czyli już w tym czasie, niech pan zwróci uwagę, jaka była reakcja moja, młodego człowieka. Mówię, Boże, to takie rzeczy się zdarzają jeszcze w Europie? No zdarzały się. Po prostu byłem neofaszystą.
A wcześniej w Europie zimna wojna, także tutaj pojawia się ten wątek muru berlińskiego, no bo tak jak mur berliński dzielił Berlin na dwie części, był też symbolem podziału na dwa obozy Europy.
Dokładnie. Ja myślę, że może odbiegłem od odpowiedzi na to pytanie. Teraz je panu redaktorowi i radiosłuchaczom udzielę. Otóż ja myślę, że mur berliński był symbolem właśnie nie tylko tej sytuacji powojennej Europie, tego podziału na Niemcy socjalistyczne, na Niemcy demokratyczne, ale także symbolizował zimną wojnę w Europie. Jakby odzwierciedlał sytuację geopolityczną świata, kiedy faktycznie w tych latach, no właśnie, mówimy 62 rok w Niemczech, powstanie, mało znany fakt, i w tym czasie tragedia związana z prezydentem Kennedym, kubańska afera na Kubie, i ja myślę, że to było klasyczne odzwierciedlenie tak zwanego bipolarnego świata, jakby świata jednego, świata wschodu i świata zachodu. I myślę, że to był dramat dla wielu intelektualistów, naukowców, ludzi myślących, ludzi dobrej woli. Dlaczego ta ideologiczne, doktrynalne widzenie świata powoduje taki podział?
Symbolika muru berlińskiego jest tym pełniejsza, że początek budowy tego muru symbolizował podział Europy, natomiast jego zburzenie, koniec tego podziału.
Tak, dokładnie tak było. Myślę, że to był początek i koniec. I też znowuż tu można nawet taki użyć refleksji filozoficznej. No wszystko ma swój początek i wszystko ma swój koniec, także w polityce. I dlatego też uważam, że dzisiaj to myślenie polityczne, obywatelskie myślenie polityczne jest czujne i wzmożone, bowiem realia świata są w wielu przypadkach nieprzewidywalne i coraz więcej w mediach słyszę, w wypowiedziach dziennikarzy, no dobra, oglądamy tragedię dokonującą się w Syrii, no dobra, widzimy naloty i Rosjan, i Amerykanów. No dobra, ale Aleppo umiera, które jeszcze tuż przed wydarzeniami, jakie miały miejsce od 5 lat w Syrii, mają miejsce, widziałem piękne miasto. Dzisiaj widzę zgliszcza i tego chłopaczka, który cudem ocalał wraz ze swoimi rodzicami.
Bo o ile mur berliński, jego zburzenie, 89 rok, był końcem ówczesnej zimnej wojny, tak czy teraz nie możemy w 2016 roku zadać pytania, czy przed nami kolejna zimna wojna?
No właśnie, i to jest takie głęboko refleksyjne pytanie, na które trudno udzielić odpowiedzi. Pewne zjawiska wskazują na zbyt wiele zagrożeń, zwłaszcza związanych z aktami terroryzmu, ale także związanymi z masowym egzodusem do Europy ludzi żyjących na niższym standardzie, nie tylko z Azji, ale przede wszystkim z Afryki. I tak się, panie redaktorze, nieraz zastanawiam. No dobra, kolonializm miał swoje dobre oblicza, ale także i kolonializm miał swoje złe oblicze. I dzisiaj ten rachunek jakby trochę powraca. Proszę zwrócić uwagę na politykę Francuzów w Algierii, na politykę Francuzów w Afryce, na były kolonie niemieckie, gdzie nawet przy tak pruskiej dyscyplinie i działalności byłych koloniach niemieckich, jak w Namibii, takich sytuacji nie ma. Do Namibii można turystycznie jeździć. Niemcy odnoszą się z szacunkiem do turystów, ale proszę zwrócić uwagę, dlaczego nie ma wyjazdów turystycznych do Algierii, którą odwiedziłem przed laty. I to mnie zastanawia. I druga sprawa. Nie, myślę, że stale jest to widmo zimnej wojny obecne mentalności. To trzeba brać pod uwagę, ale myślę, że jest więcej mechanizmów takich merytorycznych, zabezpieczających pewne procesy. To nie jest już to, co mówiliśmy przed parunastoma minutami, ten wielki podział ideologiczny. On gdzieś znikł, ale ducha jego odczuwamy.
A wracając do symbolicznego zburzenia muru berlińskiego i jego politycznych konsekwencji, czy udałoby się zburzyć mur berliński, gdyby nie 70., 80. rok i Solidarność w Polsce?
No i to jest bardzo ważne pytanie. To jest w zasadzie, panie doktorze, pan postawił kropkę na i. Tak, to by było niemożliwe. Ten proces by się utrzymał jeszcze według mnie dalej. Musiały nastąpić tak ważne wydarzenia, jak chociażby wizyta Lecha Wałęsy, który rozbijał ten mur. Bardzo symboliczna, już może dzisiaj zapomniana trochę. Szkoda. Czy wreszcie zjednoczone Niemcy i próba odgrywania już takiej bardzo demokratycznej roli nie tylko w Europie, ale i w świecie pod batutą kanclerz Angeli Merkel.
Skoro mamy 10-milionową Solidarność w Polsce, czyli dużo silniejszą opozycję niż we wschodnich Niemczech, dlaczego zatem to upadek muru berlińskiego, no a nie Solidarność i karnawał Solidarności, staje się dla świata symbolem końca sowieckiego totalitaryzmu, radzieckiej dominacji?
Ja myślę, że tutaj schodzimy z wielkiej ideologii, z wielkiej polityki, tej w sensie globalnym i kontynentalnym, na odczucia obywateli. Ja widzę, osobiście dostrzegam rosnące dystanse ekonomiczne w Europie. Ja myślę, że dzisiaj ludzie są nastawieni na to, że czas upływa szybko, chcieliby się bogacić. No dobrze, piękne jest to hasło, bogaćcie się, skądś znane nam w historii. A jednak pewne zjawiska nie pozwalają, żeby to dążenie do szczęśliwości było takie charakterystyczne dla wielu państw. Jeśli dzisiaj słyszymy, panie doktorze, że najwyższy poziom ma Szwajcaria neutralna, jeśli słyszymy, że Luksemburg ma najwyższy dochód narodowy, no to powstaje pytanie, że my chcemy żyć coraz lepiej i żyjemy coraz lepiej my Polacy, no to zaczynają się wielkie ruchy migracyjne o charakterze ekonomicznym. Coraz więcej Ukraińców w Polsce, coraz więcej Polaków w Niemczech, to jest bardzo symptomatyczne. Była do tej pory Wielka Brytania, teraz na Niemcy orientacja idzie. Wiadomo, zwiąże się to z jakością życia i z poziomem ekonomicznym i zarobkami. I wreszcie Wielka Brytania, gdzie jeszcze Polacy o tym myślą, ale Brexit tutaj powoduje pewne tendencje. No i to, co mówiliśmy do niedawna, jeszcze przed chwilą w kuluarach, wchodząc do redakcji, no jak to jest, żeby taka wielka liczba młodych ludzi pozostawała na garnuszku rodziców, widzę Grecja czy Włochy.
To może jeszcze na koniec dla puenty wewnątrz niemiecki. Aspekt tego rozwarstwienia ekonomicznego, finansowego, mimo upływu ponad 20 lat od zjednoczenia Niemiec, cały czas nie udało się wyrównać dysproporcji między wschodnimi a zachodnimi landami, mimo wielomiliardowych przecież nakładów.
To dobre pytanie i dobra refleksja ze strony pana redaktora, dlatego że jeśli Niemcy zachodnie bogaciły się także dostając zaszczyki finansowe, chociażby przypomnę plan Marshalla i pewne inne formy pomocy Stanów Zjednoczonych wobec zachodnich Niemiec. Tak, powiedziałbym, i gospodarka wolnorynkowa rozwijała się coraz szybciej, tak Niemcy wschodnie pogrążały się w gospodarce socjalistycznej. I wiadomo, że skutki tego musiały być bardzo negatywne. I tak się stało.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. W pierwszej części dzisiejszej audycji z profesorem Wiesławem Chładkiewiczem, politologiem i historykiem z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Rozmawialiśmy o 55. rocznicy budowy muru berlińskiego. Już za chwilę kolejny temat dzisiejszej audycji.
Dla kogo?
Historie pisane na nowo.
I drugi temat dzisiejszej audycji. Pojawiło się już wątek karnawału Solidarności. Już za chwilę, przy okazji zbliżającej się powoli kolejnej rocznicy Solidarnościowego Sierpnia, przypomnimy temat Radia Solidarność, które w wielu miastach Polski, między innymi w Gorzowie, było symbolem solidarnościowego oporu przeciwko komunistycznej władzy od roku 82 praktycznie aż do czerwcowych wyborów 1989 roku. Jak rodziło się Radio Solidarność w Gorzowie oraz jak działało, już za chwilę o tym wszystkim porozmawiam z doktorem habilitowanym Dariuszem Rymarem, dyrektorem Archiwum Państwowego w Gorzowie. W jakiej sytuacji gorzowską Solidarność spotkało wprowadzenie stanu wojennego? Wiemy, że już w nocy 13 grudnia internowane zostało kierownictwo gorzowskiej Solidarności na czele z przewodniczącym Edwardem Borowskim, Grażyna Pytlak, Stanisław Żydkowski. Możemy mówić, że gorzowska Solidarność na początku stanu wojennego została rozbita?
Na pewno tak, jak w całym kraju zresztą, bo przecież większość liderów była internowana i to miało na celu właśnie sparaliżowanie działalności związku. W przypadku regionu gorzowskiego to było w kilku pierwszych dniach stanu wojennego internowanych 57 osób. Później ta liczba jeszcze o prawie 40 kolejnych się zwiększyła, więc w sumie to było prawie 100 osób internowanych, więc oczywiście to miało na celu zlikwidowanie tych najgroźniejszych w ocenie władz ludzi, którzy mogli spowodować jakiś niepokój, zorganizować jakiś strajk, no być tutaj jednym słowem groźnym dla decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego. Jak były typowane te osoby i czy to typowanie było trafne, no to jest jakby zupełnie inna historia, bo wśród tych osób były właściwie osoby, które no trudno by jakoś sądzić czasami, że były groźne, tak, dla systemu. Ale jakoś je tam wytypowano i w większości w nocy właśnie z 12 na 13 grudnia, jeszcze przed formalną tak naprawdę decyzją o wprowadzeniu, bo ją zakomunikowano przecież dopiero nad ranem 13 grudnia, a większość działaczy internowanych była już w okolicach północy właśnie z 12 na 13 grudnia, więc jeszcze przed zakomunikowaniem oficjalnym decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego.
Czy zatrzymanie, późniejsze internowanie tych kilkudziesięciu osób spowodowało faktyczny paraliż struktur, czy też mimo zatrzymania osób kierowniczych te struktury jakoś działały?
No jakoś działały, oczywiście w warunkach takich, jakie pojawiły się w pierwszych dniach stanu wojennego, a więc przede wszystkim braku komunikacji. Przecież wszystkie telefony zostały odcięte i komunikacja mogła się odbywać tylko no, interpersonalnie, osobiście. Więc na pewno było trudno się skrzyknąć, ale już w pierwszych dniach stanu wojennego, już nawet w niedzielę 13 grudnia i później 14 grudnia nad tymi strajkami, nad organizacją strajków, ci nieliczni, którzy nie byli internowani z kierownictwa gorzowskiej Solidarności, już nad tym temat radzili, spotykali się i radzili. Tak się złożyło, że na przykład nie był internowany wiceprzewodniczący gorzowskiej Solidarności, zastępca Edwarda Borowskiego, Tadeusz Kołodziejski. To był zresztą pierwszy szef gorzowskiej Solidarności, a później właśnie wiceprzewodniczący. On akurat został zaskoczony stanem wojennym w pociągu, więc z tego powodu nie zastała go Służba Bezpieczeństwa w domu. Było kilku innych działaczy na wolności i oni właśnie zdecydowali się na próbę podjęcia strajków. Tym bardziej, że w Stilonie ten strajk na przykład wybuchł już 14 grudnia, czyli w poniedziałek rano, w pierwszy dzień roboczy, niejako samoczynnie, no też organizowany oczywiście przez jakichś liderów, nie tych najgłówniejszych, najważniejszych, bo ich nie było jeszcze wtedy w zakładzie, byli no, internowani, chociaż Anatol Kąsik, szef Komisji Zakładowej ze Stilonu, pojawił się na strajku. To jest taki też tajemniczy epizod, do końca jego kulis nie znamy, choć jak się uważa, został przywieziony przez Służbę Bezpieczeństwa z Gdańska, bo tam był zatrzymany i przywieziony do zakładu, więc tak wyglądało jego pojawienie się w tym zakładzie, ale to już było w momencie, kiedy strajk był faktem. Próbowano też organizować strajki w innych miejscach, w sumie 8 zakładów, aż przez różny okres tutaj w regionie strajkowało. Przez różny okres, znaczy od kilku godzin do kilku dni, no najdłużej trwał ten strajk w Stilonie, chociaż do historii przeszedł jako głośniejszy strajk w zakładach mechanicznych, który trwał wprawdzie niecałą dobę, ale skończył się brutalną interwencją sił porządkowych, które wkroczyły na teren zakładu i strajk przy pomocy gazów łzawiących, przy pomocy czołgu rozpędzono. Przy okazji pobito wielu jego uczestników, także wielu zostało zatrzymanych.
Tak jak pan powiedział, już nazajutrz organizacja tego strajku, tak nieco prowokacyjnie można chyba powiedzieć, że strajk w dużym zakładzie to chyba jedna z najłatwiejszych form oporu, którą można było przeprowadzić.
No tak, no istotą stanu wojennego była atomizacja społeczeństwa, czyli podniesienie tej bariery strachu, znacznie odwaga znacznie zdrożała, przeciwstawić się tak frontalnie władzy, pojedynkę było bardzo trudno, to było, wymagało naprawdę wielkiej odwagi, mało się kto na to decydował. Natomiast no oczywiście w grupie raźniej, bo jest nas więcej, jest nas jakaś siła. Oczywiście zakłady pracy, duże zakłady pracy były takim naturalnym miejscem, w którym Solidarność funkcjonowała wcześniej i były naturalnym miejscem, w którym można było organizować strajk.
Jedną z form działalności ludzi Solidarności po wprowadzeniu stanu wojennego, po ograniczeniach, jakie stan wojenny wprowadził, było Radio Solidarność, choć oczywiście zaznaczamy, że to nie jest jakiś lokalny pomysł gorzowskiej Solidarności, ponieważ podobne inicjatywy były też w innych regionach.
Oczywiście, no trzeba zacząć od tego, że oporem w Gorzowie, w regionie gorzowskim, kierowała Regionalna Komisja Wykonawcza. To był kilkuosobowy, później no, jego kształt, jego wielkość i skład osobowy się zmieniały w czasie, ale na początku powołały go 3 osoby. Ta Regionalna Komisja Wykonawcza rozpoczęła działalność w czerwcu 1982 roku i działała nieprzerwanie do końca lat 80., no do 89. tego roku, nawet do końca, już po wyborach czerwcowych formalnie się to ciało rozwiązało. Natomiast ta Regionalna Komisja Wykonawcza no za jakiś swój jeden z celów, jedną z form działalności, przyjęła działalność informacyjną i elementem tego było przede wszystkim czasopismo, najpierw tygodnik, później dwutygodnik Feniks, który był nieprzerwanie wydawany od roku 82 właśnie do 89, a także Radio Solidarność. Słusznie pan zauważył, że nie był to pomysł gorzowski. Radio Solidarność powstał najwcześniej w Warszawie. To jest związane z działalnością grupy Zbigniewa Romaszewskiego, dobrze znana historia i oni byli pierwsi. Radio Gorzowskie miało tę specyfikę, że nie przeszło nigdy tego etapu nadawania na falach radiowych. Tylko nadajnik, który tu zbudowano i to jest gorzowski, powiedziałbym, patent od początku do końca, bo nadajnik został zbudowany tu na miejscu w Gorzowie wyłącznie siłami gorzowskich działaczy podziemia, co nie było w warunkach stanu wojennego i w warunkach braku części elektronicznych, wszystkiego zresztą w sklepach brakowało, części elektronicznych również, nie było sprawą łatwą. I ten nadajnik charakteryzował się tym, że nadawał na częstotliwości telewizyjnej, a więc no taka specyficzne radio. Różnica była taka, że żeby audycja była słyszalna nadawana przez radio, trzeba było najpierw słuchaczy powiadomić, o której godzinie będzie i na jakiej częstotliwości. W telewizji była sprawa o tyle prostsza, że włączano się w już nadawany sygnał, wyciszano go i nadawano sygnał własny. Robiono to w porze, dzisiaj byśmy powiedzieli, prime time'u, czyli tego czasu największej oglądalności, a więc w ciemno można było założyć, że audycja zostanie przez kogoś odebrana. A tu była ta istotna różnica. I chcę powiedzieć, że nadawanie na sygnale na częstotliwości telewizyjnej było, no tutaj Gorzowskie Radio było jednym z pierwszych. Wcześniej nadano tylko, według mojej wiedzy, tą techniką, nadano sygnał radiowy, czy audycję radiową nadano w Poznaniu. I natomiast Gorzów był tutaj na drugim miejscu, jeśli chodzi o czas.
Warto też zwrócić uwagę, że Radio Solidarność w Gorzowie miało bardzo dobrze przygotowanych do tego ludzi. Wspomniał pan już o piśmie Feniks. Wcześniej też był dwutygodnik Solidarność Gorzowska. Mówiąc krótko, miał kto to radio prowadzić.
No tak, oczywiście to się opierało przecież na wolontariuszach, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, na ludziach, którzy bezinteresownie, bez żadnego wynagrodzenia chcieli się tym zajmować. Przez Radio Solidarność w latach 80. przewinęło się kilkadziesiąt osób. Niektóre z nich zajmowały się nagrywaniem audycji, niektóre czytaniem, a niektóre no, tymi sprawami technicznymi. Zbudowano również nadajnik do nadawania sygnału telewizyjnego, ale tutaj nigdy nie przeszedł on przez taki etap etap testowania. No i oczywiście składało się z grupy nadawczej, która była najbardziej, to była ta najbardziej niebezpieczna część działalności. Groziło za to kara wieloletniego więzienia. I tym nadawaniem, zresztą z tym nadawaniem było wiele problemów. Na początku w 82 roku pierwsze audycje były, w 83 roku pierwsze audycje były nadawane po prostu z mieszkań, co w tak małym mieście musiało powodować no de facto dekonspirację tych nadawców, w dłuższej przynajmniej perspektywie. I zresztą tak się skończyło ta pierwszy etap działalności Radia Solidarność ogromną wpadką i aresztowaniem i skazaniem wielu jego uczestników. Natomiast później w końcowym okresie taką nową techniką wypracowaną i tylko stosowaną w Gorzowie. To odróżnia to radio gorzowskie Solidarność od innych ośrodków i innych radiostacji solidarnościowych, podziemnych. A mianowicie, że grupa świetnie wysportowanych młodych ludzi, rekrutujących się głównie z ruchu Młodzieży Niezależnej, a więc organizacji też podziemnej, sympatyzującej Solidarnością, wchodziła na najczęściej na jakiś wieżowiec, na dach tego wieżowca, tam montowała urządzenie nadawcze, nadawała audycję, która trwała zwykle nie więcej niż 3 minuty, ze względu na to, że większy czas powodował możliwość no, namierzenia po prostu nadawców. I po tych 3 minutach szybko wszystko demontowała i z tego 10 piętra w pośpiechu pędziła na dół, tak żeby zdążyć przed siłami porządkowymi, żeby uciec po prostu z miejsca nadawania. To była tylko technika nadawania, tylko charakterystyczna dla Gorzowa. Nie spotkałem się nigdzie indziej, żeby tak nadawać sygnał. Tam, gdzie były te bogatsze, zamożniejsze, większe regiony, to na przykład ustawiano, w Warszawie tak na przykład było, ustawiano nadajnik w jakimś takim trudno dostępnym punkcie, włączano go i on nadawał, aż go po prostu Służba Bezpieczeństwa namierzyła i zlikwidowała, fizycznie go wyłączyła po prostu. Więc było to o wiele bezpieczniejsze, no ale traciło się wówczas urządzenie, które po prostu było bardzo kłopotliwe do zdobycia. Nadajnik był jednym z najbardziej pilnie strzeżonych tajemnic gorzowskiej Solidarności. I nigdy, jak się okazało, mimo różnych zawirowań i mimo różnych momentów w dziejach tego radia, nigdy nie stał się łupem Służby Bezpieczeństwa.
Wspomniał pan już, że te audycje miały około 3 minut, a jaka była ich zawartość? No, w tych 3 minutach za wiele zmieścić nie można było. Twórcy Radia Solidarność opierali się przede wszystkim na informacjach.
Tak, ale można by powiedzieć, oczywiście 3 minuty to jest nie bardzo niewielki czas, zważywszy, że jeszcze nadawano pewną formę, oprawę tej audycji, a więc jakiś kawałek utworu muzycznego, czasami był to na przykład Jana Pietrzaka, utwór Żeby Polska była Polską, czasami jakiś utwór Jacka Kaczmarskiego. Nie była tu istotna sama treść, moim zdaniem, audycji. One oczywiście coś tam mówiły o sytuacji bieżącej, jakimś aresztowaniu, jakiegoś działacza, o jakichś ważnych wydarzeniach, o podwyżkach cen na przykład na żywność, komentowały to jakoś, to co się działo, ale nie ta treść była najważniejsza. Najważniejsza była sam fakt pojawienia się tej audycji, że proszę bardzo, jesteśmy, że my nadajemy, że ścigajcie nas, złapcie nas, nie dacie rady, że Solidarność żyje. Chodziło bardziej o podtrzymanie takiego poczucia, że Solidarność istnieje, że działa, niż de facto informacja sama w sobie, no ona nie była aż tak istotna. Zresztą przecież jeśli ktoś chciał w tamtym czasie, to miał dostęp do rozgłośni radiowych zagranicznych, nadających zagranicznych, gdzie w zagranicy Radia Wolna Europa, czy tam innych, i mógł tych wiadomości niezależnie od władz podawanych mógł przecież słuchać także w innych stacjach. Sam fakt był ważny nadawania. To było istotą sprawy. I nie dania się złapać. To było też w tym wszystkim istotne.
Jak daleko Radio Solidarność sięgało?
Trudno to oszacować do końca, bo nie ma na ten temat informacji. Oczywiście to nie było tak, że jeżeli radio nadawało audycję, to cały Gorzów nagle słyszał. Tu taka ciekawostka może, bo powszechnie się uważa, że audycje Radio Solidarność było nadawane w czasie, gdy był nadawany dziennik telewizyjny. Otóż w przypadku przynajmniej Gorzowa było to z rzadkością, dlatego że sygnał, z jakim nadawano dziennik telewizyjny, był znacznie mocniejszy i było bardzo trudno go zakłócić. To urządzenie, nie jestem specjalistą od technicznych spraw, ale to urządzenie nadawcze działało w ten sposób, że ono zakłócało ten sygnał właściwy, telewizyjny, i następnie emitowało sygnał własny. Więc dziennik telewizyjny był bardzo trudny do zagłuszenia, bo był po prostu z większą mocą nadawany. Natomiast właśnie chętnie wchodzono na te programy po dzienniku telewizyjnym, kiedy to był najczęściej film. Była też taka audycja, niedawno nawet o tym na naszym fanpage'u na Facebooku pisałem, nadano na przykład audycję w czasie finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej między Argentyną a RFN-em w 1986 roku. No, słusznie zakładając znowu, że to jest pora jakiejś wysokiej oglądalności. Natomiast audycje, no, to było promień, powiedzmy, kilku kilometrów, czasami kilkuset metrów. Trudno dokładnie, nie ma takich danych, które by szacowały dokładnie zasięg nadawania. Powiem tylko, że w końcowym okresie na przykład tę samą audycję, ta sama grupa nadawcza nadawała po kilka razy. No właśnie po to, żeby ona dotarła do różnych sektorów miasta i po prostu po demontażu sprzętu udawano się w inny punkt i nadawano tę samą audycję z innego miejsca powtórnie, a czasami kilka razy to miało miejsce, że jedną audycję właśnie kilka razy emitowano. No w ten sposób docierała do większej grupy ludzi, ale trudno tutaj oszacować zasięg odbiorców. Ci nadawcy, z którymi ja rozmawiałem, oni zawsze mówili, że obserwowali te efekty nadawania i widzieli, że ludzie słyszą. Natomiast jak dużo ich słyszy, no nie prowadzono takich, nie było takich narzędzi do prowadzenia takich badań.
Teraz Radio Solidarność w Gorzowie okiem drugiej strony, czyli z punktu widzenia władzy komunistycznej, z dokumentów wytworzonych przez SB możemy wyczytać, że dość intensywnie twórcy Radia Solidarność byli namierzani.
Tak, i to były przez już od samego początku, już pierwsze audycje Radia Solidarność spowodowały przysłanie do Gorzowa, bardzo mało ten temat wiadomo, ale spowodowały przysłanie do Gorzowa samochodów pielęgnacyjnych, które próbowały namierzyć sygnał i wykryć to źródło nadawania. To się nigdy nie udało w Gorzowie. W ten sposób nie zaliczono żadnej wpadki. Niemniej tego typu działania były podejmowane, o czym wiadomo, z nielicznych dokumentów i dokładnie nie wiemy, jak to wyglądało. No, niektórzy nawet sądzą, że był do tego używany samochody wojskowego kontrwywiadu. Nie ma na to żadnego potwierdzenia, więc trudno mi powiedzieć, czy tak było w istocie. Radio było solą w oku władzy, niewątpliwie. Starano się ją za wszelką cenę zlikwidować, łapiąc sprawców. Wiedziano, zwłaszcza w późniejszym okresie, wiedziano dokładnie, kto, personalnie wiedziano, kto jest w grupie nadawczej. Przynajmniej z grubsza te najważniejsze osoby były rozpoznane przez Służbę Bezpieczeństwa. Natomiast co innego było wiedzieć, a co innego było złapać i udowodnić. I z tymi dowodami było po prostu był problem. Nie dało się tego, nigdy tego władze i Służba Bezpieczeństwa nigdy tego nie dokonała, choć bywały sytuacje różne, groźne, ale nigdy nie udało się tego udowodnić. Mówię o tym okresie drugim, końcowym. Natomiast w okresie pierwszym rzeczywiście dwie wpadki radia miały miejsce, obie jednocześnie, ale nie były one spowodowane nadawaniem tych audycji, tylko z innych powodów zupełnie. No ale nawet wtedy też nadajnik nie został przechwycony przez Służbę Bezpieczeństwa. To był ten sam nadajnik, nadawał w Gorzowie, trochę modernizowany, ulepszany, poprawiany, ale cały czas nadawał od roku 83 do końca w roku 89. Zresztą znajduje się dzisiaj w Muzeum Gorzowskim.
I na koniec z perspektywy historyka i to z perspektywy tej ponad 30 lat, jak istotne było Radio Solidarność dla Gorzowa? Czy to był naprawdę istotny element oporu antykomunistycznego?
Na pewno był to element wyróżniający Gorzów, bo przecież jak popatrzymy na mapę, gdzie Radio Solidarność nadawało, to jest to mapa bardzo taka, powiedziałbym, uboga. Znaczy są oczywiście ośrodki potężne, takie opozycyjne jak Warszawa, Wrocław, Poznań, dużo większe od Gorzowa, no, gdzie oczywiście to było na innym poziomie, ale poza tymi kilkoma, naprawdę kilkoma dużymi ośrodkami, Gorzów właśnie to wyróżnia, że przez praktycznie, chociaż oczywiście z różnymi okresami, tak, ale przez cały czas to radio funkcjonowało i nadawało. No i czy było istotne? No trudno powiedzieć. Oczywiście dla jednych irytowało, bo przeszkadzało w oglądaniu jakiegoś filmu, czy finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Natomiast na pewno ci ludzie, którzy sympatyzowali z Solidarnością, na pewno przyglądali się temu, czy obserwowali to z jakąś życzliwością. Na pewno miało to jakieś znaczenie, no takie związane z podtrzymaniem tej wiedzy o Solidarności. Przecież przypominam, władze w 1982 roku głosiły tezę, że Lech Wałęsa, szef Solidarności, jest osobą prywatną, tak? Więc że Solidarność nie istnieje, bo została rozwiązana na mocy ustawy z 1982 roku o związkach zawodowych, więc a tutaj nagle wchodzi na eter jakaś audycja i mówi, że jest Radio Solidarność, więc to powodowało ten niepokój i na pewno w jakiś sposób pozytywnie oddziaływało na społeczeństwo, na tę część oczywiście, która sympatyzowała z Solidarnością, a wydaje się, że nie była to mała część społeczeństwa, bo przecież Solidarności było do stanu wojennego 10 milionów ludzi prawie.
Bardzo dziękuję. Historyk Dariusz Rymar, dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie, był gościem audycji Historie Pisane na Nowo.
Dziękuję bardzo.
Historie pisane na nowo.
W uzupełnieniu rozmowy z doktorem habilitowanym Dariuszem Rymarem zachęcam do publikacji więcej na temat Radia Solidarność w książce Radio Solidarność w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1982-1989. Książkę w 2009 roku wydał Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Archiwum Państwowym w Gorzowie, gorzowskim regionem NSZZ Solidarność oraz przy współpracy redakcyjnej Radia Zachód i naszego redakcyjnego kolegi Zbigniewa Bodnara. Radio Solidarność w Gorzowie był to drugi temat naszej dzisiejszej audycji. W pierwszej części, przypomnę, rozmawialiśmy o 55. rocznicy budowy muru berlińskiego. Historie pisane na nowo to audycja, w której prezentujemy zapomniane wydarzenia. Nasz adres redakcyjny historie@zachod.pl. Dzisiejszą audycję przygotował Kamil Chybki, zrealizował Hubert Pietroński, a muzycznie towarzyszyła nam Grupa Kult.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.